Takim sygnałem zaczynają się lekcje z Wiki. Jak co tydzień udaje nam się ostatnio te lekcje tutaj poprowadzić. Dzisiaj mamy w studiu dwóch gości, a właściwie Marek Mazurkiewicz to już nie jest gościem, tylko stale przychodzi tutaj, współprowadzi ze mną, także bardzo Ci dziękuję, Marku.
Witam Państwa.
I jest z nami też, tak jak zapowiadał w zeszłym tygodniu, Tomasz Kozłowski, który prowadzi projekt Wiki Lubi Zabytki. No i dzisiaj wróciłeś, Tomku, chyba z Berlina, tak? Opowiedz, jak było.
Witam Państwa. Z Berlina wróciłem właściwie w niedzielę wieczorem, kiedy to zakończyło się spotkanie europejskich koordynatorów projektu Wikilabs Monuments. Opowiadać można byłoby bardzo dużo. Opowieść praktycznie mogłaby trwać bez końca, ponieważ na tym spotkaniu podjęliśmy szereg bardzo ważnych decyzji, które będą miały wpływ na to, w jaki sposób potoczy się inicjatywa na skalę europejską, a także na to, w jaki sposób potoczy się jej polska edycja, czyli Wiki Lubi Zabytki.
Czyli ten pomysł holenderski rozlał się na całą Europę w tej chwili, tak? Czy które kraje biorą udział, pamiętasz?
W tym momencie w Wikilabs Monument bierze udział 15 państw. Mhm. Od Portugalii aż po Estonię, w tym między innymi Andora, Austria, Portugalia, może od zachodu. Portugalia, Hiszpania, Francja, Belgia, Holandia, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Włochy, Polska, Szwecja, Finlandia, Estonia.
No to całkiem ładnie. To
nie liczyłem, nie wiem, czy o tym już nie zapomniałem.
Estonia też, tak? No, fantastycznie. To opowiedz w takim razie, o co takiego ważnego ustaliliście tam na tym spotkaniu, bo pewnie jakieś wspólne schematy, tak, wypracowaliście, czy jak to, na czym polegała ta konferencja, do czego miała doprowadzić i czy to się udało osiągnąć?
Spotkanie było przewidziane jako burza mózgów. Wymieniliśmy się w pierwszy dzień spotkania, wymieniliśmy się wszystkimi doświadczeniami, które do tej pory zostały zgromadzone. I w czasie kolejnych dni spotkania podjęliśmy szereg decyzji, na przykład jeśli chodzi o ustalenie budżetu projektu na skalę europejską. Podjęliśmy także decyzje odnośnie ogólnych zasad ramowych, które powinny obowiązywać we wszystkich edycjach językowych tego projektu. Na przykład jeśli chodzi o budżet, to mniej więcej ustaliliśmy go na około 10 tysięcy euro.
Mhm. I na co ten budżet będzie przeznaczony?
Część wydatków w budżecie zostanie oczywiście przeznaczona na bardzo fajne nagrody, których jeszcze nie mogę zdradzić, ponieważ trwają zaawansowane prace nad ich organizacją.
Czyli to będzie ogólnoeuropejski konkurs, tak? Czy narodowe będą konkursy? Jak to ma wyglądać w końcu?
Na początku, w pierwszej fazie konkursu będzie on odbywać się na skalę lokalną. Będziemy zbierać oczywiście fotografie wszystkich chętnych. Jury krajowe będzie nominowało 10 najlepszych fotografii pod względem jakości do konkursu na skalę europejską.
Mhm. I wtedy będzie jeszcze jeden konkurs europejski, tak?
Dokładnie tak. I wtedy te 10 najlepszych fotografii, oprócz tego, że uzyskają nagrodę na skalę lokalną, będzie także oceniane przez jury europejskie. I do wygrania będą naprawdę fantastyczne nagrody, jeśli oczywiście wszystko, co zaplanowaliśmy, dojdzie do skutku.
Rozumiem, że ten konkurs to tak troszkę przy okazji do tego, żeby zachęcić do fotografowania zabytków. A jakie są, jeśli już mówimy o konkursie i o technice fotografowania, jakie są warunki? O co chodzi z tą jakością zdjęcia? Na czym polega ta jakość? Czy bardziej techniczna, czy bardziej artystyczna? O co tu chodzi? Bo ja kiedyś widziałem na Wikipedii jakąś nagrodzoną grafikę, fotografię rzeźby. No i ona była rzeczywiście zrobiona na czarnym tle, pięknie oświetlona. No takie naprawdę prawdziwie profesjonalna fotografia. O co tutaj chodzi w tym konkursie? Czy jakie są założenia i jak gdyby warunki do spełnienia, żeby uzyskać nagrodę? O co chodzi?
Celem konkursu jest stworzenie jak najdokładniejszej, jak najpełniejszej dokumentacji fotograficznej zabytków, które się znajdują na terytorium Polski, chodzi o zabytki nieruchome.
No tak, ale dokumentacja to, wiesz, no dokumentacja to można zrobić 4000 zdjęć jednego zabytku i to będzie znakomita dokumentacja, prawda? Natomiast wielkość tych zdjęć jest istotna i też chyba jakieś walory artystyczne takiego zdjęcia, czy to w ogóle nie jest brane pod uwagę, czy chodzi bardziej o dokumentalne walory?
Dokładne wymagania techniczne odnośnie zdjęć zostaną podjęte, warunki zostaną ogłoszone w późniejszym czasie. Na razie ustaliliśmy jednak, że to, co liczy się najbardziej dla nas, jako dla społeczności Wikipedii, jest użyteczność tych fotografii w encyklopedii. Dlatego, że jury konkursowe zarówno na skalę lokalną, jak i na skalę europejską będzie składać się z przedstawicieli społeczności Wikimedia. Wikipedystów bądź użytkowników Wikimedia Commons, którzy będą mogli wybrać te zdjęcia, które okażą się najbardziej użyteczne w projektach Wikimedia. Oczywiście będziemy mieli także, pragniemy mieć w składzie jury konkursowego zawodowych fotografów, którzy będą mogli dokładnie określić pod względem jakości fotograficznej sposobu wykonania tych zdjęć, ale to, co liczy się dla nas najbardziej, to jest użyteczność fotografii w Wikipedii.
Ale konkurs nie jest ograniczony tylko do amatorów chyba, prawda? Czy jest skierowany do wszystkich użytkowników?
Tak, to jest konkurs, ma formułę otwartą i każdy zainteresowany fotograf będzie mógł wziąć w nim udział. Jednym warunkiem praktycznie jest, no, właściwie to określiliśmy kilka warunków. Pierwszym z nich jest to, aby fotografia była wykonana własnoręcznie i aby własnoręcznie została wysłana do Wikimedia Commons lub innego projektu fotograficznego, który zostanie potem wybrany. Tak, aby uniknąć problemów związanych z prawami autorskimi.
Czyli raczej nie preferowane jest, żeby wysyłać cudze fotografie, tak, żeby namawiać jakiegoś fotografa, żeby zrobił i potem za niego załatwić formalności, tak? Bo tak można w sumie, prawda?
Jest to jedna z metod, w jaki sposób, dzięki którym uzyskujemy fotografię na Wikipedii. Jednak w przypadku tego projektu cała otoczka, jakby praca nad uzyskaniem zgód będzie wymagała tak sporej ilości pracy i zaangażowania tak wielu osób, że zrezygnowaliśmy z tego pomysłu.
Rozumiem. Czyli w jakiej fazie jest w tej chwili projekt? Bo po tych ustaleniach w Berlinie pewnie to będzie przeniesione wszystko na jakieś nasze tutaj warunki i ogłoszone, tak? Już mówię, że jest jakaś strona założona, tak? Z informacjami z tej konferencji.
Wczoraj na Wikipedii, w przestrzeni nazw Wikiprojektu, opublikowałem raport, w którym zawarte są informacje na temat działań podjętych w ramach Wikiprojektu od 2 kwietnia, od kiedy okazał się ostatni, wcześniejszy raport. I tam też jest sekcja poświęcona spotkaniu w Berlinie. Dokładnie omówione są decyzje, niektóre z decyzji, ponieważ część, tak jak mówiłem, na razie musi być tajemnicą.
Ale strona wikielubizabytki.pl jest chyba aktywna, tak? Dobrze pamiętam.
Jak najbardziej, na stronie wikielubizabytki.pl jest także link do tego raportu.
I tak opowiedz ogólnie, co w tym raporcie się znalazło.
Na pierwszym miejscu oczywiście informacja o nowym logo projektu, ponieważ od dnia 19 do 27 kwietnia trwał otwarty konkurs, właściwie to głosowanie nad zgłoszonymi wcześniej kandydaturami. I zwycięskim logiem okazała się praca wikipedystki, wikimedianki z Portugalii, która przedstawia puzzle, czyli puzzle zwanego w kształcie zabytku, w kształcie zamku, w formacie 3D.
No trudno mówić o logo, ale będzie w notatkach do audycji dzisiaj, będzie można obejrzeć ją na stronie www.radiownet.pl. Tam trzeba odszukać lekcje z Wiki i w dzisiejszej audycji można będzie obejrzeć to logo, bo ono jest tak samo jak chyba inne grafiki w Wikipedii. Też można go używać, czy nie można, jak to jest właśnie? Ono ma zastrzeżenie, bo to już jest logo, tak?
Nowe logo, w przeciwieństwie do poprzedniego, które było własnością Fundacji Wikimedia, zostało udostępnione na zasadach licencji Creative Commons, uznanie autorstwa na takich samych warunkach 3.0. Przy czym warto zauważyć, że z dziwnego powodu polska wersja jest udostępniona na nieco innej licencji, bardziej liberalnej.
Aha, czyli bez podania autorstwa, tak? Nawet?
Co bez konieczności użycia tej części SA, czyli tych samych warunków.
Czyli można ją po prostu sprzedawać też, dziwnie chyba logo, żeby można było sprzedawać. No ale wróćmy do tematu. Czyli tak, na razie te ustalenia będą jak gdyby konwertowane na nasze warunki i po tym raporcie rozumiem, że już będziecie wdrażać to, co było ustalone, tak, na konferencji i przygotowania do już do konkursu, tak?
Dokładnie tak. Teraz następuje faza, w której trzeba będzie wspólnymi siłami wdrożyć te ustalenia, które zapadły podczas konferencji w Berlinie. Między innymi, jeśli właśnie chodzi o budżet, to tutaj podzieliliśmy między siebie, między obecne na spotkaniu chyba 8 lub 9 państw członkowskich, państw uczestniczących w tej inicjatywie i z ramienia Stowarzyszenia Wikimedia Polska będę przykładowo starał się o uzyskanie sponsorów na wydrukowanie nagród w postaci kalendarza. Podczas pierwszego dnia zbieraliśmy pomysły, które były wywieszone na ścianie w taki dość ciekawy sposób. Jednym z pomysłów było właśnie jako nagroda wydrukowanie kalendarzy ściennych i na 12 kartkach kalendarza będą wydrukowane, zostaną wydrukowane 12 zwycięskich zdjęć. I te kalendarze zostaną rozesłane wszystkim nominowanym na skalę europejską. Część będą mogły także zamówić sobie na własne potrzeby lokalne stowarzyszenia Wikimedia.
I też będzie jakoś dostępny komercyjnie do kupienia ten kalendarz?
Na razie takie wykorzystanie nie jest planowane.
No ale może się ktoś znaleźć, kto będzie chciał, prawda, przysponsorować i dodać swoje logo na przykład na takim kalendarzu i wydrukować. Pewnie to będzie możliwe, skoro przecież te zdjęcia są też na licencji Creative Commons, prawda?
Dokładnie, taki będzie wymóg, żeby te zdjęcia były na licencji, na której jest licencja Creative Commons, przy czym preferowaną licencją będzie licencja Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Polska, która jest dostosowana do polskiego prawa autorskiego.
Rozumiem. Dobrze. Czyli jeśli ktoś ma aparat fotograficzny, troszkę lepszy niż amatorski, powiedzmy, tak, półprofesjonalny nawet wystarczy pewnie, ma ochotę i czas, to wystarczy, że znajdzie kilka zabytków, który albo jeden, który chce sfotografować w swojej okolicy, albo niekoniecznie, może po prostu ma jakiś ulubiony zabytek, który widział, nie wiem, na wakacjach, może się tam wybrać przecież specjalnie, poświęcić czas na to, żeby go dokładnie obfotografować, tak? I co dalej z tą fotografią? Ma od razu ją umieścić w Wikimedia Commons, czy ma poczekać? Jak to jest?
Do konkursu kwalifikowane będą wyłącznie, tu trzeba podkreślić, fotografie, które zostaną przesłane w czasie trwania konkursu, czyli od 1 do 30 września.
Aha, czyli na razie zatrzymujemy te fotografie, najwyżej opisujemy je, tak, na własny użytek, ale nie wrzucamy jeszcze do Wikimedia Commons.
Dokładnie tak. Jeśli ktoś chce wygrać bardzo ciekawe, interesujące nagrody, to osobiście polecałbym wstrzymanie się na razie i wysłanie tych zdjęć we wrześniu. Data wykonania zdjęcia nie ma znaczenia. Mogą być to zarówno zdjęcia sprzed kilku lat, jak i zdjęcia wykonane podczas tego lata.
Czyli mamy trochę czasu, żeby przygotować się do tego zadania, a wiadomo, że każde takie zdjęcie warto jest dobrze opisać. No i takie są chyba najbardziej wartościowe, które są dobrze opisane i po angielsku, i po polsku. Bo często trafia się na zdjęcie bez opisu właściwie i tak nie bardzo wiadomo, no niby widać co jest, prawda, ale nie bardzo wiadomo, no o czym jest ta fotografia i czy to zabytek, no fajnie, ale gdzie jest, w którym miejscu, geotagi chyba też trzeba do tych zdjęć dołączać, czy jak, właśnie, bo tutaj też są chyba istotne takie elementy, prawda? Czy to też jest jakiś wymóg konkursowy, żeby fotografia miała geotaga?
Nie jest to wymogiem konkursu, ale innym wymogiem będzie konieczność dodania numeru zabytku. Tak, abyśmy mogli w łatwy sposób go zidentyfikować.
No właśnie, a te numery troszkę różnią się, różnie wyglądają. Czy to będzie jakoś usystematyzowane, zuniformizowane? Numery będziemy swoje mieli przydzielone, czy będziemy się posługiwać tymi, które są już przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego to chyba jest duży bałagan z tymi numerami, z tego co widzę.
Wszystkie zabytki na terenie Polski posiadają swój własny numer nadany przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. i to będzie sposób identyfikacji tych zabytków, przy czym tutaj warto podkreślić, że numery z różnych województw pokrywają się.
No właśnie.
Tak więc zabytek z województwa zachodniopomorskiego może mieć taki sam numer jak zabytek z województwa podkarpackiego, ponieważ konserwatorzy zabytków numerują je po kolei. I tutaj wyjściem z tej sytuacji będzie dodanie przed każdym numerem identyfikatora danego województwa.
Mhm. I to już będzie taki pełniejszy numer, który będzie używany właśnie do oznaczenia, tak, tego zabytku w tym projekcie?
Dokładnie tak. To jest też jeden z wymóg tego, aby te obiekty mogły zostać naniesione na mapę. Każdy zabytek musi posiadać swój unikalny identyfikator.
Czyli będzie prefiks, który będzie mówił o tym, jakie województwo jest, tak? I ten numer, który nadany jest przez konserwatora zabytków. Ale te numery też są chyba różne, prawda? To znaczy jedne się zaczynają od litery, inne z kolei nie mają w ogóle tych liter, albo w środku mają. Dobrze pamiętam, bo tak widziałem właśnie, że to jest jakoś też taki bałagan troszkę z formatowaniem tego. I który numer jest najbardziej istotnym?
Wszystkie zabytki powinny posiadać numer w formacie A, który oznacza, że to są zabytki nieruchome, wpisane do rejestru zabytków nieruchomych, ukośnik i kolejny numer, kolejną liczbę, która jest przypisana danemu zabytkowi. To prawda, że niektóre zabytki nie mają numerów, przynajmniej na tych listach, które są opublikowane publicznie w internecie. Dlatego tutaj ze strony stowarzyszenia będziemy starać się uzyskać jak najbardziej dokładne dane.
Mhm. Marek, a powiedz, jak ty szukałeś swoich zabytków na terenie Ochoty?
Ja się posłużyłem tą listą, która była na stronie Wikiprojektu w PDF-ie i część z tego przeniosłem do spisu tego wojewódzkiego na podstronie. Na razie się z tym wstrzymałem, bo w poprzednio właśnie usłyszałem, że mają być z ministerstwa dostarczone już w odpowiednim formacie. Jest na to szansa?
Mam taką nadzieję, szansa jest dość duża. Jest to jeden z powodów mojej dzisiejszej wizyty w Warszawie.
No właśnie, zaraz wybierasz się do ministerstwa, czy gdzie ty się wybierasz, powiedz, dzisiaj?
Dzisiaj będę odbywał spotkanie w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, czyli tej organizacji, która jest odpowiedzialna za gromadzenie i publikowanie rejestrów zabytków na skalę ogólnopolską. Narodowy Instytut Dziedzictwa zbiera te wszystkie listy, które są tworzone przez wojewódzkich konserwatorów zabytków i publikuje na swojej stronie internetowej.
Mhm. Czyli rozumiem, że numer nadany przez konserwatora zabytków plus prefiks to będzie taki unikalny ID naszego zabytku. A czy nazwa zabytku też jest tutaj parametrem tego zabytku, czy nie zawsze?
Wydaje mi się, że właściwie to nie może być takim parametrem, ponieważ bardzo często w różnych wykazach zabytków z różnych województw dany zabytek opisany jest jednym słowem, na przykład willa lub dom mieszkalny.
Mm-hmm. No właśnie u nas na Targówku tak jest, że jest willa Tykocińska 15 i willa, ale jest adres podany przy okazji, czyli to jest tak, żeby po prostu łatwiej było odróżnić, tak?
Dokładnie tak, przy czym czasami adresy, tak jak zauważyliście w jednym z poprzednich odcinków, są błędne. Czasami nawet adresów nie ma, przykładowo jeśli chodzi o zabytki położone na terenie wsi, mm-hmm. które nie zostały opatrzone żadnym numerem.
No właśnie, i też nie na tych zabytkach nie ma często informacji o tym, że to jest zabytek. A powinny takie rzeczy być chyba. Czy tutaj mamy jakiś wpływ, czy możemy coś pomóc w takiej sytuacji, żeby nie wiem, umieścić tabliczkę, czy wystąpić do konserwatora zabytków, żeby była taka tabliczka, albo żeby on określił coś dokładniej. Bo też przy tej okazji chyba warto, jeśli już się wchodzi w ten temat, spróbować jakoś zadziałać na rzecz tych zabytków, prawda? Bo to już jest jeden krok tylko. No, jeśli widzimy, że coś złego się dzieje z tym zabytkiem, no to i wiemy, że na przykład jest on własnością państwa, a nie własnością 5 osób, które mają problemy, są spadkobiercami powiedzmy i wiadomo, że nie mają pieniędzy na przykład, żeby wyremontować taki zabytek. To co możemy zrobić? Czy to rozumiem, że ta akcja tutaj nie dotyczy jak gdyby tego tematu, prawda? Ale pewnie możemy napisać jakieś pismo do konserwatora zabytków z pytaniem, tak? Co z tym zabytkiem? Dlaczego on tak źle wygląda?
jedną z sugestii, która podczas konferencji Wikimedia Polska we Wrocławiu zasugerował Ludwik Galauf z Wikimedia Nederland, było to, abyśmy biorąc coś od organizacji, które zajmują się zabytkami, tak samo dawali im coś w zamian. Ja myślę, że właśnie pomysł, jeśli na przykład chodzi o informowanie o złym stanie zabytków, i jeśli właśnie tak samo może być w przypadku braku tabliczek informujących o tym, że dany obiekt jest zabytkiem, może być czymś, co możemy dać jak gdyby w zamian w tej współpracy z instytucjami zajmującymi się ochroną zabytków. Mhm.
A jak, Marek, twoje zdjęcia? Próbujesz coś już zrobić? Przymierzasz się?
To znaczy nie, raczej nie będę robił. Stwierdziłem, że jednak, że mam za słaby aparat i nie uda mi się nic zrobić.
No właśnie,
zrobić.
Czyli to też może być przeszkoda. Aparat jaki masz? Ile pikseli masz?
No 7?
No to chyba wystarczająco, nie?
7 megapikseli to jest bardzo dobry aparat. Wystarczająco na
ale na kompakcie jakoś nie bardzo.
Wydaje mi się, że zwykła cyfrówka, nawet 5 megapikseli. Oczywiście nie chodzi o aparat cyfrowy, aparat w telefonie komórkowym, który posiada dużo gorszy obiektyw, ale jeśli chodzi o zwykłą cyfrówkę, wydaje mi się, że powinno być w porządku. Oczywiście nie każdy musi wziąć udział w projekcie z chęcią wygrania jakichś tam nagród. Ważny,
Marek, jakiś... dla idei troszeczkę, dla idei.
Może to jest jakaś koncepcja.
No tak, no przecież to właściwie konkurs jest tak przy okazji. Wygra jedna, czy dwie, czy no pięć, dziesięć osób powiedzmy z kilku tysięcy ludzi, którzy będą brać udział w tym konkursie. A w nim chodzi, ja rozumiem, że organizatorom chodzi o to, żeby właśnie zachęcić, a formą zachęty jest tylko no, przy okazji zabawa w konkurs, tak mi się wydaje. Chociaż bardzo ciekawi jest naprawdę dowiadywać się historii takich zabytków, rozmawiać z ludźmi, którzy wychodzą z takiego zabytku nagle i pytają, a po co te zdjęcia, a dla kogo, a co to, a po co. A wie pan, bo tutaj ten dom to niszczeje i przykro patrzeć, jak to po prostu niszczeje, prawda? A że tu jest 7 właścicieli. No takich różnych historii się można ciekawych dowiedzieć. Ludzie są bardzo życzliwi, nigdy nie spotkałem się z czymś... jakimś wrogim nastawieniem, że dlaczego pan tu fotografuje, no to czasem jak ktoś chyba, no właśnie, czy to nie jest też problem, jeśli to jest własność prywatna, czy możemy tak sobie po prostu fotografować zabytek?
W Polsce obowiązuje wolność panoramy, czyli można fotografować z zewnątrz obiekty, które są dostępne publicznie.
Aha, czyli jeśli własność jest prywatna, to lepiej do środka nie wchodzić, tylko z zewnątrz fotografować. A co z takim obiektem jak, nie wiem, no, zespół pałacowy, który jest ogrodzony i nie można wejść do niego? To trzeba z właścicielem porozmawiać pewnie, tak?
Można fotografować go z zewnątrz. Zachęcamy oczywiście do rozmów z właścicielami. Ze strony organizatorów tutaj będą podejmowane prace na przykład jeśli chodzi o obiekty należące do związków religijnych, związków wyznaniowych, aby wsparły nas tutaj swoją życzliwością, swoimi jak gdyby informacjami i umożliwiły nam właśnie na przykład fotografowanie zabytkowych plebanii czy wnętrz zabytkowych kościołów. I mam na myśli tutaj jak największą ilość związków religijnych.
No, czyli jest wspaniały pomysł dodatkowy na wakacje, bo jeśli wybieramy się w jakieś miejsce i będziemy tam 2-3 tygodnie, no to warto spojrzeć, jakie tam są zabytki w okolicy i przy okazji wycieczki zrobić też parę zdjęć, które później po powrocie nie tylko wkleimy do własnego albumu rodzinnego, ale też będzie można wkleić do encyklopedii te zdjęcia. I to jest chyba też jakaś forma nagrody za taki wysiłek, prawda? I stworzymy, a właśnie, czy album jakiś powstanie może z tych zdjęć? Nie ma takiego pomysłu chyba, tak?
Album w formie elektronicznej?
Czy w formie elektronicznej, czy w formie wydawnictwa jakiegoś. Zobaczymy, jakie będą efekty chyba, tak? I wtedy będziemy ewentualnie, bo z tego można zrobić album, tylko musiałby się znaleźć ktoś, kto by to chciał wydać.
Padł pomysł, aby w jednym z warszawskich muzeów zorganizować wystawę. Mhm. Najlepszych fotografii.
No, to jest też jakiś pomysł. No, na ulicy można zorganizować też taką wystawę. To też coraz bardziej modne jest takie wystawy organizowane.
Czy powstają hasła w ramach tego projektu na Wikipedii? Bo zdaje się, że zabytki wszystkie są autoencyklopedyczne. Czy coś się w tym kierunku dzieje?
Wikiprojekt Wikileby Zabytki początkowo, i tak to jest w innych państwach europejskich, dotyczy wyłącznie przygotowania list i następnie organizacji całego przedsięwzięcia, tego konkursu. Nie było naszym celem pisanie nowych haseł. Jednak spora ilość wikipedystów właśnie w ten sposób uznała, że mogą przydać się temu projektowi i w ramach jak gdyby chęci współpracy właśnie z tą grupą stworzyliśmy szablon, który jest przez nich wrzucany na stronę dyskusji danych artykułów i w bardzo prosty sposób można znaleźć wszystkie artykuły, które zostały rozbudowane, napisane od nowa, jak to jest tak ładnie określone, przy okazji wiki projektu Wikilibry Zabytki.
No tak, bo sporo tych zabytków jednak nie ma w ogóle swoich haseł w Wikipedii. Akurat te bodajże dwa, na które trafiłem na targówku z 6, nie mają swoich haseł w Wikipedii. Czyli rozumiem, że oznaczając je takim szablonem jest pewnego rodzaju gwarancja, że to hasło powinno zaistnieć, tak? Wiki jest encyklopedyczne.
Tak jak Marek wspomniał, wydaje mi się, że wszystkie zabytki są autoencyklopedyczne.
No właśnie. No tak, czyli jeśli założymy takie hasło i troszkę je opiszemy, zrobimy zalążek, tak? Najpierw się robi zalążek, albo od razu cały artykuł można opisać. No tylko trzeba mieć jak opisać, a to już chyba tylko w kontakcie z konserwatorem zabytków. Chociaż widziałem też zabytki opisane na podstawie pracy doktorskiej. Ktoś pisał po prostu o jakiejś tam willi. To była, zdaje się, ta willa na Myśliwieckiej. Marek, to co ty mi podsunąłeś, żeby właśnie...
Nie pamiętam na podstawie czego to było pisane, ale zdaje się, że jeżeli byśmy to pisali tylko na podstawie informacji uzyskanych od konserwatora jakoś tak mailowo, to mógłby być problem z weryfikowalnością, więc lepiej to pisać na podstawie prac, które są gdzieś opublikowane.
No właśnie, tam chyba tak było zrobione, że na podstawie doktoratu jakiegoś o tym zabytku właśnie ktoś stworzył ten artykuł. Dobrze, czyli będziemy, rozumiem, w kontakcie. My na co czekamy teraz? Czyli robimy zdjęcia i czekamy na 1 września, żeby te zdjęcia publikować. Już wtedy będzie wszystko jasne, jaki szablon, jakie kategorie, tak? Jaką kategorię dodać.
Właściwie to nie czekamy. Zachęcam do przyłączenia się do projektu, ponieważ ogrom pracy, jaki przed nami stoi, no jest naprawdę niezliczony.
Bo nie trzeba koniecznie robić zdjęć, wystarczy zobaczyć, co jest do zrobienia.
Dokładnie.
Tak? Jest taka lista.
Można zaangażować się w tworzenie list, dodawanie współrzędnych geograficznych do zabytków, dzięki czemu w późniejszym czasie, tutaj właśnie we współpracy z wikipedystami z Holandii, będą one mogły zostać umieszczone na interaktywnej mapie. I każdy zainteresowany będzie mógł sobie sprawdzić tam dokładnie, w którym miejscu znajduje się dany zabytek, jaki ma numer w rejestrze. I za pomocą tej mapy będzie mógł w prosty sposób przesłać to zdjęcie do Wikimedia Commons. Oprócz nanoszenia, dodawania współrzędnych geograficznych, szukamy także chętnych do współpracy z instytucjami, z lokalnymi organizacjami, które zajmują się ochroną zabytków, z samorządami lokalnymi. Będzie także od 1 czerwca startować projekt, który ma na celu uprzątnięcie wszystkich zdjęć, które znajdują się z wszystkich zdjęć zabytków, które znajdują się na Wikimedia Commons, odpowiednie ich skategoryzowanie, dodanie numeru danego zabytku w miarę możliwości. Więc naprawdę ogrom pracy przed nami, jeśli ktoś się chce zaangażować. Nie musi to być koniecznie wikipedysta, ponieważ z chęcią tutaj oczekujemy współpracy. Właściwie to głównym tutaj naszym celem jest uzyskanie współpracy z organizacjami zewnętrznymi. Mhm. Więc jeśli ktoś zna kogoś, kto zajmuje się zawodowo zabytkami lub jest zawodowo związany z zabytkami lub zajmuje się na przykład współpracą ze studentami, lub większymi grupami społecznymi, to jak najbardziej zachęcam do kontaktu.
A jest to pomysł na jakieś zajęcia też dodatkowe dla studentów, dla uczniów, liceów, prawda?
Jest pomysł współpracy z uniwersytetami trzeciego wieku.
A, no właśnie. Też ich sporo jest ostatnio już. Nawet w Warszawie też jest chyba, no ale w Zaciszu też mamy taki uniwersytet. I to bardzo ciekawie może wyniknąć, bo to też ludzie, którzy mają czas, i mogą go poświęcić na to. Oni nie za bardzo z komputerem często sobie radzą.
Czy mamy jakąś podstronę dotyczącą wytycznych, na przykład odnośnie nazwy pliku czy preferowanego opisu na Commons, jak to powinno wyglądać?
Wikiprojekt sam sobie nie stworzył żadnych odrębnych wytycznych, poza tymi, które istnieją na Commons.
Może jeszcze będą, prawda? Do 1 września jeszcze trochę czasu jest, jaki będziemy wyrzucać. Może coś takiego będzie jakoś chyba, może ktoś wymyśli.
Jeśli zajdzie taka potrzeba, tak najbardziej. Tutaj nie widzę żadnych przeszkód. Tak jak mówiłem wcześniej, że jedynym wymaganiem będzie dodanie numeru zabytku i województwa, dzięki czemu te zdjęcia będą mogły być odpowiednio kategoryzowane na Commons, co ułatwi ich późniejsze odszukanie.
No to dobrze, to w takim razie wiemy więcej niż wiedzieliśmy. Będziemy się kontaktować z Tobą raz na jakiś czas, żeby się dowiedzieć, co się dzieje w projekcie. No i później będziemy zachęcać do udziału w konkursie. Zobaczymy, jak on się będzie rozwijał i ile tych zdjęć trafi do Wikipedii, do Wikimedia Commons dzięki tej akcji. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą wizytę w studiu. Miło było Cię gościć i życzę powodzenia na rozmowach, tam gdzie się wybierasz teraz, bo to ważne rozmowy.
Nie, dziękuję.
I Marku, Tobie też dziękuję i do usłyszenia za tydzień w takim razie, tak?